Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, kłaniam się moim gościem w radiowym studiu Krzysztofa Komedy, którego kompozycja nam towarzyszy, jest Elżbieta Herezińska. Niezwykle płodna pisarka, jak mówią Kraszewski w spódnicy. Herezińska jest autorką książki Byłam sekretarką Runkowskiego, którą to książką zwróciła na siebie uwagę. Potem kolejno pojawiały się następne, pisane już w innym duchu i tworzące cykl Północna Droga, cykl osnuty na dziejach Norwegii. W 2010 roku w wydawnictwie Zysk i Spółka ukazała się Gra w kości, przenosząca nas w czasy Bolesława Chrobrego. Świat Piastów okazał się dla autorki pasjonujący i wart tego, aby pozostać w nim znacznie dłużej. Najwyraźniej Herezińska przekonała o tym i swoich czytelników. W cyklu Odrodzone Królestwo pojawił się właśnie czwarty tom zatytułowany Wojenna Korona. Postacią główną, wokół której dzieją się wszystkie sprawy, jest Władysław Łokietek.
Mnóstwo tych radiowców przedwojennych pracowało, te cudowni ludzie, to tak barwni, tak dobrze wyedukowani, że zawsze sobie ich przypominam, jak mi idzie gorzej. W studiu Elżbieta Herezińska z całą świtą piastowskich książąt.
I księżniczek.
I księżniczek, co jest istotne. Chciałabym wrócić do książki, do której profesor Przemysław Urbańczyk dołożył swoją jakby recenzję. Otóż napisał pan profesor, że po książce Gra w kości, której bohaterem jest Bolesław Chrobry, tutaj trzeba to podkreślić, i której akcja toczy się w czasie zjazdu gnieźnieńskiego, pan profesor zaznaczył, że tak Bolesław Chrobry, jak i Otto III nabrali w książce ludzkiego wymiaru, przemówili własnymi głosami, pełnymi emocji, dumy, wątpliwości, a nawet cierpienia. Chciałoby się z nimi wręcz porozmawiać, wtrącić się w dialog z pozycji znawcy przyszłych skutków ich decyzji. Nigdy nie dowiemy się, czy tak myśleli, ale jestem przekonany, że tak mogli myśleć. Napisał Przemysław Urbańczyk, sam zresztą autor wielu książek. Fragment Gry w kości.
W Poznaniu byli wieczorem. Tu stanęli na nocleg. Mimo późnej pory Otto chciał pomodlić się w poznańskiej katedrze i nastawał na to, nie zważając na własne zmęczenie. Poprosił tylko biskupa Ungera, by nie odprawiać dla niego mszy, że pragnie jedynie sam w ciszy i skupieniu oddawać się Bogu. Ungerowi takich rzeczy nie trzeba było tłumaczyć. On też kochał ciszę, odbijającą się od pustych naw. Gwardia cesarza i drużyna księcia otoczyły kościół na prośbę biskupa, który zaprosił Ottona do środka. Oprowadził go po świątyni, pokazując mu grobowiec Jordana. To był pierwszy biskup tego kraju. Jestem jego następcą. Tak, chcę się pomodlić właśnie tu, przed grobem Jordana. Zostawiam cię samego, panie. Będę czuwał przy drzwiach, by nikt nie zakłócił spokoju twoich modlitw.
Sięgając w tak odległe czasy, historyk ma ograniczone źródła. Dokumentów jest często niewiele, ale tutaj w wypadku pani twórczości dochodzi fantazja, wyobraźnia pisarza i pani z tego obficie korzysta.
Tak, tak jak pani powiedziała, ilość źródeł, zwłaszcza do wczesnego średniowiecza, jest ograniczona i więcej ich nie będzie. Oczywiście mam takie wymyślne marzenie, że któregoś dnia odkryjemy jakąś tajemną bibliotekę, ale jest to właściwie nierealne. Natomiast z pomocą przychodzi archeologia. Bardzo często tam, gdzie brakuje źródeł pisanych, zresztą sam profesor Urbańczyk też jest archeologiem i to każda nowa autostrada, każda nowa wielka budowla, która odkryje wystarczająco głęboko zagrzebie w ziemi, jest w stanie przynieść nam nowe odkrycia, które uzupełnią ten obraz dawnych czasów. Tym niemniej trudno jest czasami też zinterpretować źródła archeologiczne z kolei bez potwierdzenia w źródłach pisanych.
Można jakiś naszyjnik właśnie wyżej wzmiankowanej księżniczki jednej czy drugiej
tak, ale można je dołożyć do zbiorów. Ja za każdym razem śledzę te nowe odkrycia i co się da, to wciągam do książek, ale tak naprawdę bardzo często pozostaje dla nas nie do końca odkrytą sfera motywacji tamtych ludzi. My znamy czyny, ale nie zawsze wiemy, co do tych czynów prowadziło. Powiem więcej, znamy czyny, a czasami nie mamy pewności, czy te czyny były zamiarem strategicznym władcy, czy też były poniekąd zbiegiem okoliczności i dziełem przypadku. A w przypadku powieści moja rola jest też taka dość określona, bo piszę opowieść, której taki główny zarys scenariusza jest z góry znany, bo my wiemy, kto wygra każdą z gier tronowych, każdą z wojen, jakie będą warunki kapitulacji czy pokoju. Ja muszę stworzyć tych bohaterów, tychże ludzi.
To jak oni myśleli?
Co czuli, co do kogo czuli, jacy byli, czy decyzje, które podejmowali, były wynikiem ich woli, czy też były podejmowane wbrew woli. Niejedna sytuacja jest taka, kiedy najlepsze decyzje danych władców były podejmowane wcale nie w zgodzie z ich poglądami, czy światopoglądem, tylko wbrew niemu. Okazało się, że to wychodziło na dobre. Poza tym też ta odległość pomiędzy okresem, który się opisuje, a czasem i czasem wydarzeń sprawia, że też dzisiaj mamy taką lekkość w ocenianiu dawnych czasów, dawnych ludzi. Ja staram się właśnie nie oceniać, bo uważam, że i tak już ich historia oceniła. Wydaje mi się, że dużo ciekawszym dla autora jest próba takiego zbudowania tego świata emocji ludzi, pełnokrwistych bohaterów, żeby czytelnik zapomniał na moment, kto się spotka na zjeździe gnieźnieńskim w roku 1000 i jaki będzie tego efekt, i oddał się po prostu biegowi zdarzeń, biegowi lektury.
Nazajutrz ruszyli na zachód. Biskup Unger błogosławił orszakowi na drogę. Wozy z wszelkimi dobrami kolebały się po nadwerężonym zimą trakcie. Relikwie Adalberta jechały na przodzie, strzeżone przez 12 młodzianków. Bolesław i Otto bokiem w bok zaraz za nimi. Przez Międzyrzecz, Lubusz i Kopanice dotarli do Magdeburga. Od bram miasta witał ich arcybiskup Gizyler i margrabiowie. I od bram miasta wszystkich jak jeden mąż poraziło. W orszaku niesiono dwie święte włócznie cesarstwa, jedną przed Ottonem, drugą przed księciem Bolesławem. To był cios prosto w twarz dla arcybiskupa Gizylera i siarczysty policzek dla wszystkich książąt Rzeszy.
Bolesław? Trybutariusz panem?
Jutro niedziela palmowa. Pragnę święcić ją uroczyście. Pojutrze zapraszam was wszystkich na obrady. Otto jednoznacznie zakończył powitalne spotkanie i wszyscy udali się na spoczynek. Bolesław nie spał. Magdeburg znał to miasto aż za dobrze. Tu trzymano go jako zakładnika w dzieciństwie, aby utemperować Mieszka, który po miażdżącym zwycięstwie pod Cedynią stał się groźny dla wschodniej granicy cesarstwa. Na drogę dostał wtedy od ojca psa i przykazanie, by nic nie jeść, zanim zwierzę nie zje. Mieszko nie ufał nikomu, bał się podstępnych sasów. W Magdeburgu Bolesław poznał Jaksę, który tak jak on był zakładnikiem. Teraz zabrał go ze sobą w orszaku. Nie dlatego, by nie mógł sobie bez Jaksy poradzić, ale po to, by obaj mogli napić się wina na znienawidzonym magdeburskim dworze. By tutejsi panowie musieli się im kłaniać, bo oto Bolesław stał się władcą suwerennym, wyższym rangą od wszystkich książąt i margrabiów Rzeszy. Nic wielkiego. Mała zemsta dużych chłopców po latach. Nazajutrz po uroczystej mszy niedzieli palmowej wokół Bolesława zaczęli rozpinać sieci książęta i margrabiowie Rzeszy. O ile arcybiskupowi Gizylerowi wzmocnienie pozycji gnieźnieńskiego księcia było zdecydowanie nie w smak, o tyle jego przeciwników cieszyło. Margrabia Miśni Eckehard, zaufany wódz Ottona, pogratulował Bolesławowi. Hardzi margrabiowie Rzeszy nie byli skłonni schylać głowy przed Bolesławem. Ale o ileż łatwiej im to przyszło, niż gdyby cesarz wywyższył jednego spośród nich. Mruczeli po kątach, to jasne. Ale nie mówili nic. Za to Bolesław przemówił do nich po sasku. Dziękuję za wspomnienie zasług mego kraju w szerzeniu misji wśród pogan.
Oni byli podobni do nas, czy zupełnie inni?
Byli podobni, dlatego że my jako gatunek, nie wiem, czy to dobrze, czy źle.
Tak bardzo się nie zmieniamy?
Tak bardzo się nie zmieniamy. Zmienia się scenografia wokół nas. Zmieniają się czasy i środki.
I zasady gry.
Techniczne, którymi dysponujemy. Zasady gry, no, tak, ale nie
okrucieństwo też... Okrucieństwo w takiej czystej postaci to...
Tak,
nie
dzisiaj władcy prowadząc wojny między sobą, czy wojny frakcyjne, nazwalibyśmy je wprost partyjnymi, nie muszą sięgać do zabójstw, ale mogą spowodować czyjąś śmierć w sferze publicznej, po prostu pomówieniem, złym słowem, aferą i w tym...
Tak czy owak.
Tak czy owak prowadzi to do tego samego efektu, usunięcia przeciwnika. Bardzo stary jest mechanizm stawiania na przez możność na najsłabszego z kandydatów na władcę, bo wtedy każdy uważa, że będzie mógł wpływać na jego decyzję, czyli wybieranie nie najlepszego kandydata, tylko najsłabszego. Tak było na przykład w przypadku Władysława Łokietka, jego historii, że dlatego
niezwykłej
tutaj...
zresztą historii, to jest ta ostatnia książka pani.
Ostatnia i też te...
Wojenna korona, tak, i przedostatnia właśnie też. Bo ja zauważyłam, że pani z dużą sympatią odnosi się do Bolesława Chrobrego, i z dużą sympatią odnosi się do Władysława Łokietka. Jeden i drugi był koronowany, jeden i drugi był królem, ten koronowany w naszym Gnieźnie, Łokietek już w Krakowie, ale łączyła ich pewna konsekwencja w postępowaniu, w dążeniu do celu, prawda?
Cechą wszystkich ludzi wybitnych jest nie zawsze talent, ale zawsze pracowitość i konsekwencja.
Ja myślę, że pani też do tych ludzi należy.
No, jestem pracowita, to prawda. Staram się nie być pracocholiczką, ale rzeczywiście przygotowanie każdej z tych książek wymaga no, ogromnej pracy. Nie ma co
400
ukrywać.
Stron, jak państwo tego nie widzicie, ale księgarni, zobaczcie.
670, 1080 poprzednia, prawie 1000 wcześniejsza, więc to naprawdę to jest co pisać.
Ale ja tak sobie myślę, że ponieważ pani z tymi rodami piastowskimi, zresztą rozpisanymi, wspaniale to jest pomyślane, na końcu możemy się zorientować, bo przecież nie śledziliśmy na ogół tych rodów piastowskich, piastowskich, śląskiego, mazowieckiego, czy staropolskiego, czy małopolskiego. No, nie śledzimy tych rodów, nie znamy ich historii tak szczegółowo, jak pokazana jest w tych pani książkach. W związku z tym to, że tam na końcu też mamy możliwość podsumowania tego, o czym czytaliśmy, to jest edukacyjny moment, w którym nasza wiedza się poszerza, a jednocześnie tak myślę o tym, że pani porusza się po tym świecie, jak powiedzmy gospodyni po swojej kuchni.
No, chciałabym, żeby tak było, albo raczej, żeby to, co ugotuję, było rzeczywiście polewające i smaczne. Natomiast ja już siedzę w tym świecie piastowskim dość długo, więc rzeczywiście nie tylko dobrze się poruszam po tym okresie historycznym, ale ja też po prostu zżyłam się z tymi bohaterami.
Lubię pani.
Ja ich
chociaż
lubię,
jest tylko
tak normalnie.
Fikcyjnych też, prawda? No
tam. A tych fikcyjnych lubię tak samo jak prawdziwych. Bez nich oczywiście obyła się prawdziwa historia, ale ich jakby dublerzy, czy też właściwie pierwowzory, gdzieś w niej musieli istnieć, bo proszę zwrócić uwagę, że kronikarze nie przekazują nam imion i nazwisk towarzyszy króla, jego ulubionych rycerzy, giermków. Bardzo rzadko to znajduje to odbicie w źródłach. Natomiast bez całej tej armii ludzi żaden król nie zbudowałby swojego zwycięstwa. Więc ja też jakby muszę tutaj dość konsekwentnie stwarzać tych ludzi za plecami króla, żeby on miał się na kim oprzeć. A poza tym stara zasada zaczerpnięta jeszcze z teatru, tragedii i w komedii, przede wszystkim greckiej, prawda? Główni bohaterowie, najczęściej pararomantycznych kochanków, byli zawsze dość szablonowi. Całym popychaczem akcji są bohaterowie drugiego planu, ich słudzy i służki.
Intrygi.
Intrygi. To bohaterowie drugiego planu wnoszą dowcip, świeżość i to oni też powodują, że akcja nieoczekiwanie zapętla się, że wszystko się dzieje nie tak, jak miało się zdarzyć. I dokładnie ta sama stara grecka, antyczna zasada sprawdza się dzisiaj przy konstruowaniu narracji.
Ja, jeżeli chodzi o Bolesława Chrobrego, to muszę pani się przyznać, że w moim domu rodzinnym Bolesław Chrobry, 6 tomów Antoniego Gołubiewa, to była jedna z ważniejszych pozycji w bibliotece mojego taty i on czytał, latami wracał do tej książki. No, ona jest napisana językiem trochę stylizowanym na średniowieczny język.
Антоні Голубєв, Болеслав Хробри. До мішки прилечав Задора від вроцлавського грододєрчці. Болько враца. Великий гир пошедл по гроді. Мішка казав вітати сина як господіна і księдза. Воє вийшли на блоня перед Познань. Тіжба згромадилася велика. Мешка біскупа примусил, би вітал, в дзвон казал біч. Небо було погодне, блękітне. Сам постановил чекать сина дома. Не стримав. Вилечав на двор, крикнув: «Коня мі! Живо коня!» Припроводили коня. В карабаскалсе. Погнав. Завше великого жребця вибирав. Сідяв на нім, як мокра врона на вежі. Przyleciał w ostatni mig. Bolko już nadjechał, z dala widny, wielki i śmiejący się. Za nim woje, siwy łeb przebora. Bolko skoczył przed ojcem z konia. Mieszka przyplaszczył się, przegiął, wziął twarz syna w garście, ucałował w policzki, w usta. Nie baczył na 1000 rozwartych ślepi gąb. Wyprostował się. Dłoń wsadził za pas. Raz jeszcze obejrzał pierworodnego, pokręcił głową. Wielki chłop, wyrosłeś. Ano, odpowiedział Bolko, poczuł nagle dawny, przyjemny lęk przed ojcem. Uśmiechnął się. Patrzył nań w górę, zmieszany i szczęśliwy. Siadaj na konia, szorstko przykazał ojciec i zaraz drużynę dostaniesz. Ojciec, Już ci czas. Zawrócili ku wrotom. Wielkim grodem był Poznań. Niedarno Lestkowice Poznaniowi go odjęli, lednice dlań rzucili. Polko wielokroć dumał u cesarza o Poznaniu, zawsze z tęsknotą. Teraz zdał się mu gród mały, ciasny. Rozglądał się zdziwiony. Onże to Poznań? Ale mile mu była nawet ta małość i ciasnota. Wdychał zaduch grodowy. Pachniało po swojacku, słodko. Wszystko się odmieniło. Lelum. Mieszka jechał dumny, nadęty. Z ukosa zerkał na syna. Nie wytrzymał. Widzisz? Cyrkiew skończona. Bolko spojrzał na niewielki kościółek, w gardle mu zaschło. Widzę, godna cyrkiew. I dzwon na niej nowy, srebrny. Widzę. A ona wieża, nowa. Latoś ukończyłem. Walny trzem. Mieszka tardnął nagle głową, gniewnie błysnął oczyma. Może ty, zawahał się, u cesarza większe widziałeś trzemy, co? Ogromne, co? Widziałem. Sysum! Mieszka poczerwieniał, prychnął nosem. Cyckasz! Dureń! Pomnij, że tamto cesarskie, to twoje, żółtodziób. Bolko roześmiał się szeroko, radośnie. Pojmuje. Ścisnął ostrogami konia, odwrócił głowę, spojrzał ojcu głęboko w oczy, powtórzył. O, pojmuje!
Tak pisał Antoni Gołubiew o Bolesławie Chrobrym.
Pani pisze właściwie językiem współczesnym. Imiona bohaterów dotykają tamtych czasów, prawda? Ale no, podejrzewam, że czytelnicy się nad tym nie zastanawiają. Ale Gołubiewa, Bolesław Chrobry jest, bo próbowałam też przenosić fragmenty Gołubiewa na antenę. Gołubiewa ten Chrobry jest trudny czasami, bo poprzez właśnie język. U pani ta przeszkoda znika.
Tak, to był absolutnie, była to świadoma decyzja, przemyślana też i przez dłuższy czas analizowana przeze mnie, sprawdzana też w poprzednich książkach. Ja sobie z tym językiem trochę eksperymentowałam i doszłam do wniosku, że jedyne, co mogę zrobić, to właśnie zastosować język współczesny, z którego wycofam jedynie te sformułowania, których oni nie mogliby użyć z racji na brak punktu odniesienia do pewnych zjawisk. Na przykład w takim równoległym cyklu powieściowym Północna Droga, który rozgrywa się w epoce Wikingów na północy, to jest IX-X wiek.
Gdzie nasze księżniczki też docierały.
Tak, gdzie nasze księżniczki też docierały. Na przykład unikałam słowa malować, czyli gdy opisywałam pejzaż, czy cokolwiek, jakąkolwiek sytuację z życia codziennego, nigdy nie używałam słowa, że coś jest wymalowane albo pomalowane.
Dlaczego?
Dlatego, że tamten czas i tamta kultura nie była jeszcze kulturą obrazu malowanego. Obraz był w inny sposób odzwierciedlany. Był ryty i kolorowany. Więc uznałam, że to malowanie nie powinno pojawić się w języku moich bohaterów. Oczywiście nie da się uniknąć jakichś nadużyć czy drobnych pomyłek przy takiej próbie językowej, ale też może jeszcze słówko na temat tego, dlaczego unikam udziwnień językowych, bo to zawsze będą udziwnienia. Gdy Sienkiewicz pisał Krzyżaków, to próbował stworzyć ten język staropolski, korzystając z gwary góralskiej. Więc on też go wykreował na potrzeby tej powieści. Natomiast ten język Sienkiewicza, Krzyżaków, nie ma wiele wspólnego z językiem, którym mówił Maćko do Zbyszka. Przypuszczam, że gdybyśmy dzisiaj posadzili koło nas Władka Łokietka, to i gdybyśmy próbowali rozmawiać, to byłoby nam się ciężko dogadać. To jednak był język, który brzmiał inaczej. I na początku, przy moich pierwszych powieściach, niektórzy czytelnicy mówili, że im brakuje tych stylizacji językowych. A ja mówiłam, odpowiadam, a czego byście oczekiwali? No, że bohaterowie będą mówić, a Zalisz? To nie jest średniowieczne słówko.
Bo jednak pisarze tworzący literaturę historyczną, oni się odwoływali do tego języka, czy kreowali ten język?
Kreowali, bo to odwoływanie to było bardzo właśnie, jak mówię, pozorne. Ja absolutnie chciałam z tego zrezygnować, dlatego że chciałam, żeby mój czytelnik czytał z przyjemnością i łatwością, żeby nie musiał sięgać do jakiegoś słowniczka u dołu strony, gdzie będą mu tłumaczone co trudniejsze słowa. To w ogóle jest jakby poza moją koncepcją taką już czysto stylistyczną.
Otwieramy czwarty tom z cyklu Odrodzone Królestwo, Wojenna Korona Elżbiety Herezińskiej.
Władysław wracał do Krakowa w doskonałym nastroju. Polowanie w Puszczy Niepołomickiej udało się nadzwyczajnie. Ale trafiłem żubra, cieszył się. Jak prawdziwy król, potwierdził jego Giermek. A ty, Borutka, zaczepił go Paweł Ogończyk, kasztelan łęczycki, który na wezwanie króla bawił w małej Polsce. Chyba nic nie ubiłeś, co? Nie ubiłem. Królu, twój Giermek strzelać z łuku nie umie, judził Paweł. Borutka zacisnął usta i obraził się. No, wytłumacz się, wesoło zagadnął Władysław. Z czego tu się tłumaczyć? Wzruszył ramionami Giermek. Umiem strzelać, każdy to wie, tylko do zwierząt nie lubię. Ha, ha, woli do krzyżaków, śmiał się król. Z tego, co ja pamiętam, odezwał się nawój z Morawicy, kasztelan krakowski, to najlepiej mu się strzelało do mnichów. To były czasy, wyrwało się Borutce. Bunt wójta Alberta, bunt opata bożogrobców, wojenka, żmiło. Gnaliśmy, co koń wyskoczy po małej Polsce. Władek uśmiechnął się, zawinął koniuszek wąsa do ust. Borutka gadał dalej. A teraz nuda jak na każdym porządnym dworze. Jak to mówią, pokój z wami. Król proces z krzyżakami wygrał. Oni nam na tacy oddadzą Gdański, Pomorze i jeszcze królowi zapłacą mnóstwo, mnóstwo srebra. Całe krocie. Władek jak przygryzał wąsa, tak go wypluł. To nie było śmieszne, powiedział do Giermka. Za karę będziesz dzisiaj wino podawał. Na mszy? Brnął w niebezpieczne rewiry Borutka. Na uczcie dla książąt wrocławskich. I zjeżdżaj mi z oczu, bo cię po prostu nie znoszę. Czarny płaszczyk Borutki zafurkotał na wietrze. Giermek wykonał rozkaz, mknąc ku szpicy pochodu. Władysław fuknął. Polowanie mieliśmy takie udane, a ten nicpoń wszystko zepsuł. Nie jego wina, wziął nieoczekiwanie Borutkę w obronę Piotr Doliwa, kasztelan poznański, stary przyjaciel, podobnie jak Ogończyk wezwany przez króla do Krakowa na ważne rozmowy. Twój Giermek powiedział to, o czym wszyscy wiemy. Krzyżacy nie mają zamiaru wykonać wyroku sądu. Już go zaskarżyli, dorzucił wojewoda krakowski Spycimir. Wieści z Awinionu słabe. Lelewita, nie kracz, upomniał go Władek. Mamy tam zastęp legistów, wyszkolonych przez świętej pamięci Jakuba Świnkę, sprawdzonych przez mistrza pieniądza biskupa Gerwarda. Żaden papier nie zmusi zakonu do zrobienia czegoś, czego bracia nie chcą, powiedział Doliwa. Będziemy się sądzić latami, a oni i tak trzymać będą Pomorze. Latami? Skrzywił się Władek. Ty nie denerwuj króla. Nie mam na to czasu, jestem stary. To prawda. Doliwa jak zawsze powiedział, co myślał. Pozostali zaczęli chrząkać i dawać mu znaki, że się zagalopował w szczerości. Doliwa spojrzał na Ogończyka. O co chodzi? Szedł zaparte. Ja jestem stary, ty jesteś stary, a król jest od nas starszy. Kostucha nierychliwa, przysnęła, ale kiedyś się obudzi, co? Trzeba się za krzyżaków wziąć, póki mamy siły trzymać miecz i ciąć jak trzeba. W orszaku królewskim zapanowało milczenie, przerywane parskaniem koni. Przed nimi majaczyły już podgrodzia Krakowa. Dym unosił się smugami w wiosennym, jasnym powietrzu. Słychać było odległe bicie dzwonów. No, to zaraz będziemy w domu, próbował przerwać niezręczną ciszę nawój. Doliwa ma rację, powiedział Władysław. Bogu dzięki, że król to widzi, sapnął szybko Piotr. Ale potwornie brakuje mu wyobraźni, dopowiedział król. Tylko szaleniec może mówić, że krzyżakom można wypowiedzieć wojnę i wygrać. Przypomnę ci, panie, że robiłeś już w życiu szalone rzeczy, odezwał się Paweł Ogończyk. Tak, Pawełku, ale wtedy nie byłem królem, ciężko odpowiedział Władysław.
Od czoła orszaku z krajem drogi pędził ku nim Borutka. Ki diabeł? Mruknął Ogończyk. Królu, królu! Giermek zatrzymał konia gwałtownie, aż cud, że nie wypadł z siodła. Pojmaliśmy karła! Byś się wstydził tak mówić przy królu! Wyrwało się do Liwie. To go ustrój w dzwonki i zabierz na ucztę! Warknął Władek. Zrobię, co król każe! Przytaknął Borutka. Ale on będzie wyglądał paskudnie. Jest barczysty i blizny ma na twarzy i król go zna. Ja go już kiedyś popędziłem z Krakowa, dodał ciszej Giermek. Grunhagen, powiedział Władek i ucieszył się w duchu. Stary zbój, tym razem nie decyduj za mnie, Giermku. Powiedz mu, że chętnie z nim pomówię. Przypomnę, że czekają na nas książęta wrocławscy, wtrącił się szybko wojewoda krakowski. Narady i uczta, dorzucił kasztelan. Legiści, kanclerz i dokumenty, dołożył Ogończyk. Władysław wzruszył ramionami. Wiem, przecież nie od wczoraj jestem królem. Przekaż Grunhagenowi, Giermku, że wezwę go później. Tak jest, potwierdził Borutka. Obrócił konia i zniknął. Gdy wjeżdżali na Wawel, zagrały rogi i herold krzyknął.
Król Władysław!
To jest ukłon w stronę czytelnika, który właściwie wciągnięty przez akcję zapomina, że to jest język nasz, współczesny.
Nie może być inaczej, bo nie mogę pisać innym językiem. Nie ma języka średniowiecznego, nie używamy go. Nie powołam do życia kolejnej stylizacji. I tak, właśnie chcę, żeby czytelnik dał się porwać akcji, żeby mógł śledzić te niuanse. Jest ich tam tak dużo, że będę szczęśliwa, jeżeli wyłapię przy pierwszym czytaniu połowę tych rzeczy, które są tam poukrywane, symbolicznych, historycznych, obyczajowych, i takich czysto ludzkich, dotyczących już relacji między tymi powieściowymi bohaterami.
Wiem, że ciąg dalszy nastąpi.
Tak, to prawda.
Bo już pani zapowiada, że będzie kontynuacja. Łokietek miał dzieci i historia toczyła się dalej, prawda? Królestwo, które wzmocnił, trwało. Także że to będzie książka poświęcona komu?
To będzie książka poświęcona Łokietkowi. Wojenna korona kończy się w momencie inwazji Jana Luksemburskiego na Polskę, ale przed nami jest jeszcze finałowy i bardzo trudny i arcyciekawy okres życia, w którym Łokietek mógł stracić całe z trudem zdobyte królestwo, czyli wojna polsko-krzyżacka, w którą włączyli się Czesi ze całą swoją potęgą i bogactwem. Taki moment, kiedy podczas kilku bitew właściwie mogły się z powrotem przesądzić.
Ale były Płowce.
No były Płowce, a dokładnie bitwa na Radziejowskim Polu. Płowce były promowane zawsze jako wielki sukces oręża polskiego, tymczasem nie do końca tak było. To jest taka bardzo skomplikowana, dwuetapowa bitwa i ta wojna jest w ogóle tak ciekawa, że naprawdę martwię się tylko, żeby zmieścić się w jakiejś...
W tysiącu stron
tej finałowej, zwieńczącej jakby dzieło życia Łokietka książki.
Przyznam szczerze, że myślałam o pani też jako o reportażystce, bo historia z Rumkowskim dowodzi, że ma pani refleks i ma pani wspaniałe odniesienie do sytuacji, w której się pani znalazła, bo to jak pani poznała
tak, syna mojej bohaterki.
Tak, właśnie. Proszę opowiedzieć, jak to było. Rumkowski, no to wiadomo, jaka to postać związana z obozem w Łodzi.
Z gettem łódzkim, które było bardzo specyficzne i wtedy jeszcze przed tą moją książką nie do końca znane. Właściwie nieobecne w takiej powszechnej świadomości. Wszyscy znamy getto warszawskie i jego heroiczne powstanie, natomiast o getcie łódzkim jakby niewiele było wiadomo, a jego istotą tak w dwóch zdaniach było to, że była to największa fabryka przemysłowa pracująca na potrzeby III Rzeszy. Najdłużej istniejące getto w Polsce, nie było już żadnego innego, a Niemcy jeszcze takim zależało na tej produkcji z Łodzi, że to getto utrzymywali do samego końca. Dzięki czemu największa ilość też jest ocalałych z tego getta, bo po prostu oni ich już nie zdążyli rozparcelować po obozach zagłady i stąd też udało się tak wielu przetrwać. No i Po mojej pierwszej książce, która jest taką literacką biografią ambasadora ówczesnego Izraela, Shevacha Weissa, jechałam na premierę tejże książki z Kołobrzegu, gdzie mieszkam, do Warszawy na targi książki. I w pociągu spotkałam po prostu mężczyznę, który tak piekielnie się nudził podczas podróży i tak bardzo potrzebował towarzystwa. A ja tak bardzo nie miałam ochoty na jakiekolwiek towarzystwo, że usiłowałam przed nim uciec. No niestety nie udało mi się, bo los tak zrządził, że byliśmy dwójką pasażerów w całym wielkim wagonie pociągu. Nie było nikogo innego, z kim on mógłby rozmawiać, tylko ja. I w pewnym momencie on zapytał, co robię, opowiedziałam mu o tej książce. On mówi, słuchaj, słyszałaś coś o Rumkowskim? Ja mówię, tak, oczywiście. I zacytowałam mu fragment jednego z przemówień Chaima Rumkowskiego. A on mówi na to, wiesz, a moja matka była sekretarką Rumkowskiego. A ja sobie pomyślałam, nie powiedziałam tego głośno, ale pomyślałam sobie, to jest niemożliwe. Kłamiesz, po prostu kłamiesz. Nikt z otoczenia Rumkowskiego nigdy nie odezwał się, nie dał żadnego śladu, głosu, zeznania. Cisza. Ale on dwa dni później przysłał mi mailem wspomnienia swojej matki. Ona już wtedy nie żyła. Od kilku lat. To jest właśnie ta tytułowa Etka Daum. I rzeczywiście młoda dziewczyna, która była asystentką Rumkowskiego, spisała wspomnienia wojenne, ale spisała to już jako dojrzała kobieta. 10 lat niespełna przed śmiercią swoją, więc te wspomnienia były dość chaotyczne. Wiadomo, zawierały niezwykłe w ogóle takie obrazy przeszłości, ale też nie wyjaśniały fenomenu łódzkiego getta. Stąd też ta moja powieść musiała być rozbudowana o mnóstwo szczegółów. Na szczęście w przypadku akurat Łodzi istnieje kronika getta łódzkiego. Ona tam była pisana z dnia na dzień przez świetnych żydowskich dziennikarzy i mogłam się nią posiłkować, próbując uporządkować chronologię tych jej wspomnień. No i po prostu poszerzyć też przed czytelnikiem ten świat naprawdę przedziwny, okrutny, okropny, ale też i fascynujący, jakim był tamten okres.
No, w Poznaniu przez kilkanaście sezonów nawet grane było getto Joshua Sobola, sztuka napisana przez Żyda amerykańskiego, który urodził się po wojnie, ale oparta na pamiętnikach z getta wileńskiego. Odbyła się przedstawienie, a po nim byli szczególni goście. Był Joshua Sobol, czyli autor, i był Marek Edelman. Marek Edelman, tam była podobna sytuacja, to znaczy to nie był Rumkowski, nie była to taka już taka fabryka właśnie, ale był ten sam problem. Próba ochrony jednych, podsunięcia Niemcom innych. I Joshua Sobol mówił, tak było w pamiętnikach. Marek Edelman sprzeciwił się. Ja, nawet taka była scena, że on zdenerwował się, nakrzyczał na Sobola, bo on był dosyć raptownym człowiekiem. I pobiegł do foyer, a ja za nim. I od tamtej chwili wiem, że dla samych Żydów jest to bardzo poważny problem, bo trudno mówić o szlachetnych odruchach. Z jednej strony jest wizja śmierci, ale z drugiej strony są jakieś odruchy serca. Na przykład tu dziecko, wybór, prawda? Dziecko, dorosły. Ja się zastanawiałam nad tym, czy potrafiłabym tak wybierać. No, chyba nie.
Myślę, że nikt z nas nie potrafiłby tak wybierać i też na tym wyborze, bo może tylko przypomnijmy słuchaczom, że czarna legenda Chaima Rumkowskiego pochodziła od takiego przemówienia oddajcie mi swoje dzieci. Gdy on musiał stanąć przed mieszkańcami getta i powiedzieć, że małe dzieci oraz osoby starsze, chore, niepełnosprawne zostaną w ciągu najbliższych dni deportowany z getta. Deportacja oznaczała śmierć, po prostu oznaczała wywózkę do obozu śmierci. To oznaczało, że on zdecydował, właśnie źle powiedziałam, on nie zdecydował. O tym zdecydowali Niemcy. Rumkowski tylko wykonał ich rozkaz. Gdy przed podobnym wyborem stanął Adam Czerniaków w getcie warszawskim, nie chcąc podpisać tych list do wywózki, strzelił sobie w głowę. Popełnił samobójstwo, bo nie chciał złożyć, nie chciał się do tego przyłożyć. I rozmawiałam z Szewachem Weissem o tym, o tej postawie Rumkowskiego. I Szewach powiedział mi taką bardzo, bardzo ciekawą i też głęboką rzecz. Powiedział, że gdy był młodym mężczyzną, to zdecydowanie stał za Czerniakowem przeciwko Rumkowskiemu. Mówi, tak, ja też bym sobie strzelił w łeb, żeby nigdy do tego nie przyłożyć ręki. Nie zgodziłbym się na wykonanie rozkazu Niemców. Ale mówi, dzisiaj, gdy jestem starym człowiekiem, to myślę sobie, a jakaż odwaga była w czynie Adama Czerniakowa, który po prostu zakończył swoje życie. O ileż trudniej było być Rumkowskim, wykonać ten rozkaz, czyli stracić najsłabszych, by ocalić tych, którzy jeszcze mogli żyć. Bo przecież ocalił dzięki temu tysiące innych istnień. Oczywiście to ocalenie będzie na wieki naznaczone traumą tego, że ocaleli rodzice, a nie ocalały ich dzieci. Nie ocaleli ich dziadkowie. Ale jednak było to ocalenie istnień ludzkich.
I no to podobnie, Marek Edelman podobnie argumentował, jeżeli chodzi o to getto wileńskie. Bronił tych Żydów, którzy tam stanowili taką policję w getcie wileńskim.
Oczywiście wszystkie funkcje pełnione w takim quasi-państwie dawały pewne pole do malwersacji i nadużyć. I wiele takich historii nadużyć żydowskiego aparatu władzy. Władzy oczywiście stawiamy duży cudzysłów. W gettach znamy. Tym niemniej to jest dokładnie taka sytuacja, że oni nie mieli innego wyjścia. Los ich postawił w takiej sytuacji. Oni mogli albo wykonać rozkaz Niemców, albo go nie wykonać, zginąć od razu na miejscu, ale na ich miejsce jakby przyszliby następni. To jest taka sama robota, jak robota na rampie w Auschwitz, gdzie zatrudniano jednych Żydów do tego, żeby odzierali z ubrań drugich. No i gdzie my możemy mówić o jakichkolwiek wyborach moralnych w sytuacji, w której w ogóle nie ma moralności, w której pozostaje jakieś myślenie o tym, żeby trzymać odrobiny ludzkiej przyzwoitości w sytuacjach, w których można jeszcze ją zachować. I tych świadectw przyzwoitości mamy równie dużo, co tych świadectw podłości. Po prostu w sytuacjach skrajnych targają ludźmi skrajne emocje. Nikt z nas nigdy nie chciałby być postawiony w obliczu takich wyborów.
Kiedyś w Wilnie było 26 tysięcy Żydów. Dziś jest ich 16 tysięcy. Obowiązkiem tych 16 tysięcy jest żyć życiem uczciwym i ciężko pracować. W przeciwnym razie czeka was taki sam los, jak los tych Żydów, którzy zabrali życie swym żydowskim rodakom. Nasza żydowska policja powiesi was swymi własnymi żydowskimi rękoma. Dessler, zaczynać!
To przypomnienie przy okazji rozmowy o książce Byłam sekretarką Rumkowskiego, przedstawienia z 1991 roku getta Joshuę Sobola, przedstawiciela rozrachunkowego nurtu literatury żydowskiej. Wyreżyserował to przedstawienie w Teatrze Nowym Eugeniusz Koryń. Bezpiecznie jest wrócić po takich tematach do średniowiecza.
No tak, średniowiecze, ja napisałam dwie książki o Holokauście i było to dla mnie no, niesłychanie traumatyczne. Nic, co robimy, nie dzieje się bez śladów w nas samych. Więc ja z wielką przyjemnością jakby przeniosłam się w czasie do średniowiecza i do opowieści historycznych, które też nie są pozbawione okrucieństwa, ale jednak zagłada, w którą się tu zagłębiłyśmy, była czymś nieporównywalnym w dziejach ludzkości i znacznie mi jest lepiej w średniowieczu.
Życzę pani dalszych miłych podróży i odwiedzin naszych przodków, piastów, ludzi, którzy ukształtowali właściwie nasze państwo.
Tak, są częścią naszego narodowego DNA i choćby dlatego naprawdę warto do nich wracać i warto o nich pamiętać. Myślę, że wszyscy niesiemy kawałek ich genu w swoim genotypie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Naszym gościem była Elżbieta Herezińska, autorka powieści historycznych, w tym Wojennej Korony, zamykającej, przynajmniej na razie, cykl Odrodzone Królestwo. Fragmenty tekstów usłyszeliśmy w wykonaniu Mariusza Puchalskiego, Bolesława Idziaka i Piotra Maciejewskiego. Żegnamy się z państwem balladą o cudownym narodzeniu Bolesława Krzywoustego. Tekst pochodzi z kronik Galla Anonima, a piosenkę wykonuje Janusz Radek.
Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Bolesław książę sławiony, stanu Boga narodzony, Mogu Świętego i Dziego, przyczyną narodzin Jego. W jaki sposób to się stało, jak się Bogu spodobało, możemy wam opowiedzieć, jeśli chcecie o tym wiedzieć. Doniesiono do rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze złota kazał oddać, jak najszybciej dziecka postać. Niech ją szybko śle świętemu, by pomyślność zesłał jemu, Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. Szybko było złoto roztopiono i posążek sporządzono, który za syna przyszłego do świętego ślą Idziego. Złoto, srebro, płaszcze cenne oraz różne dary inne posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Wtedy posłowie się wybrali do krajów, których nie znali, gdy już Galię przekroczyli, do Prowansji wnet przybyli. Dary posłowie składają, mnisi dzięki im składają, te podróże swej podają, jakoś sprawy przedstawiają. Wtedy mnisi trzy dni całe pościli na Bożą chwałę, ledwo się ich post zaczyna, matka już poczęła syna, więc posłom zapowiedzieli, co w swym kraju zastać mieli. Załatwiwszy rzecz z mnichami, posłańcy wracają sami. Minąwszy bór, górską ziemię, wrócili gdzie polskie plemię, wracali z twarzą promienną, księżne zastają brzemienną. Takie były narodziny owego właśnie chłopczyny, nazwanego Bolesławem, ojciec zwał się Władysławem. Matka zaś Judyt imieniem, za dziwnym losu zrządzeniem, owa Judyt kraj zbawiła, gdy Holoferna zabiła. Ta zaś porodziła syna, co rozgromi poganina, śpiewać dzieje tego księcia, to cel mego przedsięwzięcia.